Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Na początek Watykan. Ojciec Święty Franciszek mówił w katechezie o głębokiej relacji między Kościołem a rodziną. W ten sposób nawiązał do odbywającego się w Rzymie synodu biskupów na temat rodziny.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież zwrócił uwagę, że rodzina podążająca drogą Pana ma fundamentalne znaczenie dla świadectwa o miłości Boga i dlatego zasługuje na całe poświęcenie, do jakiego zdolny jest Kościół. Podkreślił, że synod jest wezwany do zinterpretowania na dziś tej troski i opieki. Kościoła.
Mówiąc o relacji Kościoła z rodziną, Ojciec Święty powiedział, że ma ona charakter nierozerwalny i ma też szczerą perspektywę otwartą na dobro całej rodziny ludzkiej.
Rodzina zaszczepia potrzebę więzi, wierności, szczerości, ufności, współpracy, szacunku. Zachęca do planowania świata, do zamieszkania i do wiary. Wiary w relacje ufności, nawet w trudnych warunkach. Uczy szacunku do słowa danego, szacunku do poszczególnych osób, współdziałania przy ograniczeniach osobistych i wzajemnych.
Ojciec Święty Franciszek zauważył, że mimo to rodzinie nie przyznaje się należytej wagi i wsparcia. Zaznaczył, że Kościół rozpoznaje dziś właśnie w tym punkcie historyczny sens swojej misji. Można by rzec, że duch rodzinny jest dla Kościoła kartą konstytucyjną, powiedział papież i podkreślił, że Kościół jest i powinien być Bożą rodziną.
Na zakończenie katechezy Ojciec Święty zachęcił wiernych do modlitwy w intencji prac synodu. Następnie pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny witam liczną grupę pracowników i wolontariuszy Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, jak również zakonników i zakonnice, którzy w różnych stronach świata prowadzą duszpasterstwo polskiej emigracji. Kochani, jednoczy Was duch wiary i miłości Chrystusa, którego z zaangażowaniem usiłujecie nieść wszystkim, którzy potrzebują Waszego materialnego i duchowego wsparcia. Matce Bożej Różańcowej, patronce dnia dzisiejszego, zawierzam Was i tych, którym służycie. Jej matczyna opieka niech będzie dla Was źródłem pokoju i siły. Niech Bóg błogosławi wszystkich Was tu obecnych i Waszych najbliższych.
Na zakończenie wierni razem z papieżem odmówili modlitwę Ojcze Nasz.
Ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy są częściowo niezgodne z konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. W środę sędziowie rozpatrywali wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej.
Trybunał orzekł, że niekonstytucyjny jest obowiązek wskazania innego lekarza lub szpitala przy odmowie świadczenia z powołaniem się na klauzulę sumienia oraz niemożność powołania się lekarza na klauzulę sumienia w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.
Ustrojodawca polski w ocenie Trybunału odszedł od koncepcji polegającej na przyznawaniu ochrony, gwarantowaniu czy tolerowaniu swobody sumienia i wyznania. Takie ujęcie zakładałoby istnienie jakiegoś autorytetu uprawnionego do określania granic tej ochrony czy tolerancji. Tymczasem wolność tkwi w samej naturze człowieka, stąd określa się ją jako pierwotną, a przez to niezbywalną. Konieczność jej poszanowania jest ściśle powiązana z poszanowaniem i ochroną godności człowieka, które stanowią obowiązek władz publicznych.
Mówiła sędzia Trybunału Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Trybunał wskazał, że racjonalne byłoby, aby to w NFZ pacjent dowiadywał się, gdzie może uzyskać świadczenie, którego odmówił mu lekarz powołujący się na klauzulę sumienia.
Obowiązek powiadomienia przełożonego o skorzystaniu z klauzuli sumienia oraz uzasadnienia i odnotowania tego w dokumentacji uznano za zgodny z konstytucją. Sędziów złożyło zdania odrębne do różnych części wyroku.
Skargę do Trybunału wniosła Naczelna Rada Lekarska. Podnosiła ona, że przepis nakazujący lekarzowi odmawiającemu tzw. aborcji, czyli zabicia dziecka poczętego, wskazanie innego lekarza, który tego dokona, czyni prawo wolności sumienia iluzorycznym.
Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwrócił w rozmowie z naszą redakcją uwagę także na nieprecyzyjność zapisów.
Jest jasnym, że lekarz nie może powołać się na klauzulę sumienia w wypadku zagrożenia życia lub zdrowia ale zapis, który mówi, że również w sytuacjach niecierpiących zwłoki, tego nikt tak naprawdę do końca nie potrafi zdecydować, co ustawodawca miał na myśli. To są główne przesłanki.
Zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny przepisy stracą swą moc z chwilą opublikowania wyroku w Dzienniku Urzędowym.
Prawo i Sprawiedliwość zapowiada powołanie Narodowego Forum Przedsiębiorców, które miałoby doradzać rządowi i tworzyć strategię rozwoju kraju.
W środę kandydatka PiSu na premiera Beata Szydło we Wrocławiu ogłosiła program tej partii dla przedsiębiorców.
Forum ma być miejscem dyskusji i debaty, ścierania się różnych koncepcji, gdzie będą uczestniczyli ludzie świata nauki i przedsiębiorcy.
Polscy przedsiębiorcy potrzebują wsparcia państwa, podkreśliła wiceprezes PiSu. Beata Szydło oceniła, że obecnie prawo nie pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu swoich firm, ale utrudnia. Trzeba stworzyć system, który pozwoli na rozwijanie swojej działalności, wskazała.
Musimy stworzyć takie warunki, by małe firmy stawały się średnimi, a średnie dużymi, by konkurowały z tymi najlepszymi. Polskie państwo musi wspierać polskie firmy i w Polsce, i za granicą, musi budować dobry klimat dla polskich marek. To jest obowiązek państwa. Przedsiębiorcy sami sobie poradzą, ale państwo musi stworzyć ten system, który będzie dla nich systemem wsparcia. My chcemy czerpać z doświadczenia polskich przedsiębiorców. Chcemy czerpać z ich praktyki, bo uważamy, że tylko wówczas, kiedy połączymy wiedzę naukową z praktyką przedsiębiorców, będziemy mogli naprawdę mówić o tym, że tworzymy system, który daje szansę rozwoju, prowadzący nas do tego, byśmy konkurowali z najlepszymi gospodarkami.
Współautorem programu Prawa i Sprawiedliwości dla przedsiębiorców jest poseł Paweł Szałamacha. Przedstawił on cele postawione w strategii.
Żeby było maksymalnie prosto zakładać firmy, ale żeby cały system, całe otoczenie podatkowe, instytucjonalne, całe państwo wokół pozwalało im rosnąć. Firm małych stawać się firmami średnimi, firmami dużymi i rozpychać się coraz bardziej w Europie w środkowej, a później może dalej. Na początku dotyczyło tych problemów, które się napotykają przedsiębiorcy w tej pierwszej fazie rozwoju. Ściąganie należności z faktur. System podatkowy, który wymaga płatności podatków, pomimo że przedsiębiorca nie uzyskał zapłaty za fakturę. Bezwzględność i na pewno ślepota czasami aparatu skarbowego były z takich sytuacji. To wszystko należy zmienić, te wszystkie rygle należy otworzyć.
Tymczasem do urn wyborczych pójdziemy już 25 października.
Rząd zdecydował o realizacji programu, który umożliwi przyjazd do Polski naszym rodakom z Mariupola i okolic tego miasta.
To odpowiedź na wielokrotne apele w tej sprawie kierowane od blisko 10 miesięcy przez Organizację Polską z Mariupola oraz Fundację Wolność i Demokracja. Zabiegało o to także PiS. Szef MSZ Grzegorz Schetyna poinformował, że chodzi o sprowadzenie 106 osób.
Dodał, że w środę do Mariupola wyjeżdżają konsulowie, którzy będą tam prowadzić akcję dokumentacji osób polskiego pochodzenia i potwierdzenia woli ich wyjazdu do Polski.
Po przeanalizowaniu zgłoszeń ma zostać opracowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu, które otrzymają dokumenty umożliwiające wjazd i pobyt na terytorium Rzeczypospolitej. Przejazd tych osób do naszego kraju nastąpi do końca listopada tego roku, zapewnia MSZ.
Poseł Michał Dworczyk z Fundacji Wolność i Demokracja mówi, że decyzja rządu to dowód na to, że presja ma sens.
Mimo tego, że wcześniej MSZ i MSW twierdziły, że taka ewakuacja jest niepotrzebna, że tym Polakom nic nie zagraża, no krótko mówiąc, rząd przeczył faktom, to bardzo się cieszymy, że ta presja, którą konsekwentnie wywieraliśmy, odnosi skutek. Rząd ma obowiązki przede wszystkim wobec Polaków, niezależnie od tego, czy posiadają oni polskie obywatelstwo, czy w wyniku tragicznych wydarzeń, tak jak nasi rodacy na wschodzie, tego obywatelstwa nie mają, ale są Polakami. I bardzo się cieszymy, że dzięki tej presji, dzięki pomocy państwa, bo gdyby nie media, tym szczególne zaangażowanie i telewizji Trwam i Radia Maryja, to tej decyzji rządu by nie było.
MSW poinformowało, że osoby z Mariupola w Polsce będą uzyskiwać pozwolenia na pobyt stały. Oznacza to między innymi, że będą one mogły tu legalnie mieszkać i pracować.
Bronili ziemi przed wykupem przez obcokrajowców. W środę zostali zatrzymani przez policję.
Funkcjonariusze aresztowali 12 osób, w tym byłego dyrektora oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Pyrzycach.
Wszyscy usłyszeli zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu utrudnienie i zakłócenie postępowań przetargowych, powiedziała prokurator Małgorzata Wojciechowicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
Chodzi o przynajmniej kilkanaście postępowań przetargowych, w których chodziło o dzierżawę i sprzedaż ziemi o wartości co najmniej 6 milionów złotych. Wczoraj wszyscy zostali przesłuchani. Dzisiaj prokurator kontynuuje czynności z udziałem podejrzanych. i dzisiaj podejmie też decyzję co do ewentualnych środków zapobiegawczych. Dodam tylko, że wśród osób zatrzymanych jest 11 rolników i jeden były pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych.
Oburzenie nie kryją rolnicy zrzeszeni w Solidarności. Gospodarze z Pyrzyc nie zgadzają się na wyprzedaż gruntów obcokrajowcom. Wielokrotnie protestowali przed szczecińskim oddziałem Agencji Nieruchomości Rolnych. Ponadto blokowali ulice miasta ciągnikami.
Edward Kosmal, przewodniczący związku w województwie zachodniopomorskim, nie wyklucza, że w najbliższym czasie odbędą się protesty w obronie rolników.
Jeżeli zostało zawiadomienie złożone przez dyrektora agencji, że rolnicy utrudniali bądź była zmowa, uważam, że jest to wielkie nieporozumienie i tutaj czujemy się w pewien sposób, nie tylko ci rolnicy, ale to jest to dla tych rolników, dla ich rodzin wielka tragedia, bo potraktowano je jak zorganizowaną grupę przestępców, a oni z przestępcem nic nie mają, bo oni właśnie bronią tej polskiej ziemi, za to dzisiaj im ta władza odpłaca.
Śledztwo w tej sprawie prokuratura okręgowa w Szczecinie prowadzi od 1 stycznia.
Trzy miliony podpisów mieszkańców Unii Europejskiej, którzy sprzeciwiają się podpisaniu umowy o transatlantyckim porozumieniu o wolnym handlu, trafiło w środę do Komisji Europejskiej. Tak zwane porozumienie TTIP jest obecnie negocjowane między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.
W założeniu umowa ma znieść zbędne bariery w handlu poprzez m.in. likwidację na przykład cła. Eksperci podkreślają jednak, że porozumienie jest korzystne, ale jedynie dla wielkich korporacji.
Przeciwko umowie na całym świecie odbywają się protesty. Ponad 500 organizacji chce wstrzymania negocjacji. Inicjatorzy akcji Stop TTIP prowadzili zbiórkę podpisów w tej sprawie.
Profesor Lokad Oręziak ze Szkoły Głównej Handlowej podkreśla, że przyjęcie zapisów międzynarodowej umowy będzie wiązało się z likwidacją regulacji, które chronią prawa konsumenta, pracownika czy środowisko. Nie będziemy też w stanie odbudować przemysłu.
U nas ludzie powinni się może bardziej angażować, żeby zrozumieć, na czym polega mechanizm tego układu. Że on nie jest dla takich krajów jak Polska. On nawet nie jest dla takich krajów jak Stany Zjednoczone, bo przecież społeczeństwo amerykańskie też protestuje. Bo to tak naprawdę jest układ dla wielkich korporacji, które handlują ze sobą w tym handlu transatlantyckim i to dla nich jest. I mówiąc krótko, to tylko pogłębi nierówności społeczne już istniejące w Stanach Zjednoczonych, ale też i w Unii Europejskiej. Zatem bardzo jest to słuszny ten krok dotyczący zbierania podpisów i społeczeństwo obywatelskie powinno się angażować, żeby nie dopuszczać do rzeczy bardzo szkodliwych.
Ekspert dodaje, że Komisja Europejska nie ma mandatu do negocjacji tak szerokiego porozumienia. Zbiórka podpisów pod akcją Stop TTIP zakończyła się wczoraj.
Przywódcy Francji i Niemiec, prezydent François Hollande i kanclerz Angela Merkel wystąpili na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Politycy wystąpili w ramach debaty priorytetowej pod tytułem Obecna sytuacja w Unii Europejskiej. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Prezydent Hollande opowiedział się za miejscami identyfikacji uchodźców oraz wzmocnieniem współpracy wewnętrznej Schengen. Jego zdaniem tragiczną pomyłką byłby powrót do granic narodowych. Merkel i Hollande mówili wiele o europejskiej solidarności wobec uchodźców. Jeżeli chodzi o ich rozdzielenie w krajach Unii, to kanclerz Niemiec pokłada tutaj nadzieję właśnie w metodzie wspólnotowej. Od początku tego roku przybyło do Unii Europejskiej około 600 tysięcy osób. Godne życie migrantów w ich własnych krajach. To zdaniem Merkel zadanie dla Europy i świata. Debatę komentowali europosłowie, m.in. Beatrix von Storch z Niemiec. Pani kanclerz Merkel mówiła o sytuacji Unii Europejskiej. Zabrakło mi wskazania przez nią, w jak bardzo dramatycznym położeniu się znaleźliśmy. Jesteśmy narażeni na inwazję uchodźców, co nie zostało nazwane po imieniu. Mamy prawdziwe problemy i musimy je określić. Europoseł Mirosław Piotrowski z Polski.
Przemówienie pani kanclerz Angeli Merkel postrzegam osobiście jako lekkie naciśnięcie na hamulec, czyli wycofanie się z wcześniej zajętego stanowiska w sprawie imigrantów i uchodźców. Mówiła bowiem na sali, zamiary były dobre, ale wyzwania u naszych granic okazały się większe. O uchodźcach i imigrantach mówiła wprost. Ci ludzie powinni mieć możliwość życia we własnym kraju i to jest przesłanie dnia dzisiejszego.
Zdaniem profesora Mirosława Piotrowskiego ta wypowiedź świadczy sama za siebie. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.